Tytuł tygodnia. W tym tygodniu prezentujemy Państwu najnowszą książkę autorstwa Kamila Staniszka, Pętla. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Wesper. O procesie powstawania powieści, bohaterach i inspiracjach mówi sam autor.
Te nostalgiczne opisy wsi, Lubelszczyzny, czasu dzieciństwa, no nie ukrywam, że zaczerpnąłem ze swoich doświadczeń. W każdej mojej powieści pojawiają się ci sami bohaterowie. Pierwsze moje książki, które napisałem, to były dwa kryminały. Kocia morda i zemsta ma smak czerwieni. To były książki o dziennikarzach lokalnej prasy, uwikłanych w jakieś tam kryminalne historie. Ja wtedy poszedłem na łatwiznę, bo ja osadziłem te swoje powieści w środowisku, które znałem, bo ci dziennikarze wręcz oni jakby prowadzą tą gazetę w Piasecznie. Ja też prowadzę w Piasecznie swoją gazetę lokalną. Tu nie robiłem już żadnego researchu, nie zastanawiałem się, jak to jest prowadzić taką gazetę czy dziennikarzem lokalnym, tylko po prostu przeniosłem jeden do jednego swoje to środowisko dziennikarskie. Jakieś rzeczy. Oczywiście ubarwiłem i zbudowałem jakąś fabułę. Natomiast ci dziennikarze tej prasy lokalnej, bohaterowie, którzy występują w tych dwóch książkach, pojawiają się jako postaci drugo-, trzecio-, czwartoplanowe we wszystkim, co piszę. To jest taka zabawa, takie puszczenie oczka do czytelnika. I też czytelnicy w Pętli również znajdą jednego bohatera, który występował w tamtych książkach.
Tytuł tygodnia.
Czyta Paweł Wódczyński.
Pół godziny później, kiedy kończył już drugą dokładkę makaronu i trzecią dolewkę zupy, uświadomił sobie, że chyba nigdy nie jadł nic równie dobrego. Makaron babcia zawsze robiła sama, z własnej mąki i swojskich jaj. Na stole, z którego wcześniej zdejmowała ceratę, zagniatała i wałkowała ciasto, a później dużym, ostrym nożem kroiła je w paseczki. Do rosołu cieniutko, do sera znacznie grubiej. Do ugotowanego makaronu dodawała topionej słoniny i solidny kawał białego sera. Też własnej roboty z mleka od krów, które hodowali. Nie miał pojęcia, jak robiła zupę z wiśni. Wiedział, że z owoców zerwanych z drzewek rosnących przed domem i zaprawiała ją śmietaną. Jakie były tajniki receptury? W to nigdy nie wnikał. Może powinien to wszystko spisać, żeby po śmierci babci przekazać następnym pokoleniom, które, jak żywił nadzieję, nie będzie miało dwóch lewych rąk do gotowania, tak jak on. Jemu nawet jajko na twardo nie wychodziło, a woda zagotowana na herbatę smakowała podle. Marta też rzadko gotowała. Zapalała się nieraz do jakichś orientalnych przepisów, ale w efekcie wychodziło jej coś, co z trudem dało się przełknąć. Jadł jednak zawsze i kłamał, że pyszne, a ona mówiła, że go kocha za to, że tak dla niej ładnie kłamie. Popatrzył w talerz i rozgarnął łyżką resztki białego sera. Coś się stało? Zatroskała się babcia. Siedzieli w kuchni przy starym drewnianym stole na niewygodnych taboretach z płyty pilśniowej. Po lewej stronie od wejścia znajdowała się kuchenka z czterema palnikami, obok zlew, a naprzeciwko meblościanka, pamiętająca czasy głębokiego PRL-u. Przy niej buczała stara lodówka z napisem Silesia. Z dwóch stron stołu postawionego pod oknem można było przysiąść na taboretach, z trzeciej na wersalce, którą na noc rozkładano, by służyła dziadkowi za posłanie. Babcia sypiała w pokoju obok. Wieczorem otwierała drzwi tak, by i dziadek mógł widzieć włączony telewizor ustawiony naprzeciwko jej łóżka. Z sypialni babci przechodziło się do kolejnego pokoju. Tam również była wersalka, a poza tym duża stara szafa, połyskujący kredens i brązowa meblościanka. Babcia trzymała w niej setki, jeśli nie tysiące, lalek, które ona sama, a później przez jakiś czas także matka Rafała i dwie jego ciotki, gromadziły latami. Dziś nikt się już do tej fascynacji nie przyznawał, ale gdy Rafał wszedł do pokoju, miał wrażenie, że lalek jest jeszcze więcej niż przed laty. Zajmowały większą część podłogi, wszystkie półki na meblościance, parapet, cały kredens i część wersalki. Z tego pomieszczenia przechodziło się do kolejnego. Tam mieszkał wujek Kazik, zanim przeprowadził się do swojego partnera. Poza łazienką i przedpokojem było to jedyne pomieszczenie, w którym brakowało wersalki. Stały dwa stare fotele, prawie pusta meblościanka i kuchenny stół z szufladą, na którym leżały paczka papierosów, długopis i dwie kasety magnetofonowe. Pokój sprawiał wrażenie opustoszałego, jakby ktoś wyniósł się z niego w pośpiechu i nigdy po tej przeprowadzce nie posprzątano. Niewykluczone, że tak właśnie się stało. Z pokoju wujka Kazika przechodziło się z powrotem do przedpokoju, a z niego albo do łazienki, albo znowu do kuchni, gdyż układ pomieszczeń i łączących ich drzwi był taki, że pozwalał chodzić po domu w kółko, co zresztą Rafał w dzieciństwie chętnie wykorzystywał, gnając przez pokoje, korytarze i kuchnię. Czasami patrzył na program w telewizorze babci i biegł szybko do wujka Kazika, by się przekonać, czy aby na pewno w obu telewizorach nadają to samo. Czy Krystyna Loska, prowadząca telewizyjny koncert życzeń w telewizorze babci, ma taką samą sukienkę jak w telewizorze wujka Kazika? Zwykle okazywało się, że nie różniły się odcieniami szarości albo liczbą drobniutkich mróweczek, które po niej spacerowały. Gdy padał deszcz i wiał silniejszy wiatr, mrówki zaczynały pożerać obraz, aż go całkowicie przesłaniały. Wtedy Rafał siadał przed telewizorem i starał się je policzyć. Nie udało się. Były jak gwiazdy na bezkresnym niebie rozciągającym się po zmroku nad pogorzeliskiem. Im dłużej się człowiek wpatrywał, tym więcej ich widział, a przestawał dopiero wtedy, gdy ogarniał go lęk, że to bezkresne niebo oderwie go od ziemi, wciągnie i otoczy ze wszystkich stron. Będziesz spał tam, gdzie zwykle, w pokoju z lalkami, zakomunikowała babcia z uśmiechem. Nie masz żadnych ubrań, żadnego bagażu. Znajdziemy ci coś na zmianę po wujku Kaziku. Imię syna wypowiedziała niemal szeptem, jakby dziadek siedzący przy studni mógł to niepożądane imię jakimś cudem usłyszeć i zareagować gniewem. Nie brałeś ubrań, bo nie planowałeś wracać. Bardziej stwierdziła, niż zapytała. Położyła swoją chłodną, pomarszczoną dłoń na ręce Rafała, a on aż struchlał, nie wiedząc, co odpowiedzieć. Miał przed sobą starą, schorowaną kobietę, która wcześnie osierocona przeżyła piekło wojny, całe życie ciężko pracowała, urodziła 6 dzieci, z czego 2 szybko pochowała. Los nigdy nie okazywał jej szczególnej łaskawości, ale za każdym razem, gdy upadła, potrafiła się podnieść. Nigdy się nie poddała i pewnie nawet do głowy by jej nie przyszło, aby ze sobą skończyć. On się załamał, gdy odeszła od niego kobieta. Po 5 latach życia jak w bajce, a przecież nie był pierwszy. Wiedział, że był 17. facetem Marty i wiedział też, że poprzedniego, z którym się spotykała, 2. lub 3. po Świdnickim, zostawiła tak samo jak Rafała. A nawet gorzej, bo nie zadała sobie trudu, żeby w ogóle powiedzieć tamtemu, że go rzuca.